Słuchajcie, siódmy wykład, chwała dziecka, jest zatytułowany, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoją życzliwość, za to, że przez Ciebie, przez Twoje dzieło na krzyżu, a nie w żaden inny sposób, jest z nami dobrze. Że Ty prowadzisz nas w swojej wierności. Więcej, nie tylko prowadzisz nas w swojej wierności, ale Twoja wierność dotyczy dotyka tysięcy pokoleni, pokoleń po nas. Dziękujemy za Twoją wierność, wierność, która i nas otacza, ale również dzieci naszego Kościoła. Prosimy, zechciej teraz pobłogosławić ten czas ku swojej chwale. Amen. Tak więc słuchajcie, to o czym mówiliśmy poprzednio, było kilka bardzo ważnych rzeczy. Jedną z pierwszych to było przymierze. Tak naprawdę nie może być, jakby to powiedzieć, udanych, szczęśliwych. To wciąż brzmi tak, że tak powiem, skoncentrowanie na nas. Ale nie może być, powiedzmy, pełnych pokoju małżeństw, ale nie tylko pełnych pokoju małżeństw, ale pełnych pokoju domów bez tego jednego aspektu przymierzowego. A jeżeli mówimy przymierze, to mamy na myśli jedną precyzyjną rzecz. Jaka to jest rzecz? Jedno słowo. Dłuższe, ale jedno słowo. Jak przymierze, to odpowiedzialność. Zapamiętajmy to. Przymierze, odpowiedzialność. Przymierze, odpowiedzialność. Nie może być domów pełnych pokoju bez właśnie aspektu zrozumienia, ale nie tylko zrozumienia, bo wiadomo, że nie chodzi jedynie o zrozumienie, ale od tego się zaczyna. Zaczyna się od Bożego zbawienia, ale które daje nam zrozumienie. Pamiętacie, Bóg zbawił nas ku wiedzy, ku poznaniu, jak czytamy w liście do Efezjan. Ale chodzi właśnie też, że owocem tego zbawienia i tego zrozumienia jest nasza praktyka. Czyli przymierze to, co to jest? Bo już zapomniałem. Odpowiedzialność. I oczywiście, kto jest naszym pierwowzorem? Jest Chrystus. Chrystus wziął na siebie odpowiedzialność za rzeczy, których nie zrobił. Oczywiście on nie popełnił tych grzechów, które my żeśmy popełnili, ale Chrystus wziął w pełni odpowiedzialność za te rzeczy i utożsamił się z nami. Gdzie jest mowa o tym? Pamiętacie werset naszego Kościoła? Który to jest? Gdzie jest mowa o tym, że Chrystus się utożsamił z naszymi grzechami? No jest wiele miejsc, ale ten główny werset? Coś zmęczeni jednak jesteśmy. Te trybiki, 2 Koryntian. O, kto to powiedział? Dokładnie, 2 Koryntian 5:21, że ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak więc musimy naśladować w tym przymierzu Chrystusa. Jeśli twoje dzieci, twoja żona i wiadomo, ty też, mowa do mężów, do ojców, zachowują się źle, to mamy problem, ale oczywiście jest coś więcej, to ty masz problem. Tak więc wszystko, to jest twój problem. Tak więc wszystko, czy całe rozwiązanie zaczyna się od tego, abyś wziął odpowiedzialność, tak jak wziął ją Hiob, jak widzicie, 1:5. wziąć odpowiedzialność za wszystko, co ma miejsce w Twoim domu. Tak więc wydaje się to takie abstrakcyjne i niekonkretne i mało praktyczne z tego powodu, a jednak weź odpowiedzialność tak jak Chrystus za swój dom. I oczywiście to, o czym jeszcze mówiliśmy, to o betonie, że beton szybko zastyga. Urocza ilustracja, taka uspokajająca nas, że jest tylko określony czas, który trzeba wykorzystać i z tym związane jest, z tym czasem jest związany oczywiście kwestia grzechu, a mianowicie w tym sensie, że środowiskiem grzechu jest co? Jest ciemność, ukrycie i izolacja. Tak więc ze względu na to, że masz tylko ograniczony czas, jeśli chodzi o wychowanie dzieci i później wszystko zastyga i się utrwala, dlatego nie możesz być drażliwy, ale raczej otwarty, jak najbardziej otwarty na uwagi innych co do twoich dzieci. I to oczywiście jest niewyobrażalnie ciężkie. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, że się utożsamiacie, że się utożsamiamy ze swoimi dziećmi i wszelkie uwagi pod ich adresem traktujemy, bierzemy, odbieramy bardzo osobiście. A jednak musimy być mądrzy, nie głupi, jak ten urywek, jeżeli pamiętacie gdzieś inny urywek z listu do Koryntian. Nie możemy być głupi, jak ci, którzy porównują siebie z samymi sobą. Tak więc dzisiejszy wykład, chwała dziecka. Kiedy widzimy rodzinę, kiedy spotykamy rodzimy, widzimy rodzinę pełną pokoju, dobrze wychowane, ułożone, a przede wszystkim radosne i posłuszne, bo o to chodzi. Nie chodzi o posłuszne, jakieś takie spętane i okiełznane, nie o takie posłuszeństwo nam chodzi, ale chodzi nam o radosne i posłuszne dzieci. To kiedy widzimy taki obrazek wśród nas, gdzieś w przyrodzie, bo zdarzają się takie obrazki, to co, jakie pojawia się pierwsze pytanie w naszych umysłach? Pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy. Oczywiście, jak oni to robią? A nie, co zrobili? Co robią w domu? Czy robią to, czy tamto, czy to jest modlitwa przed posiłkami, czy co więcej, o co chodzi? I widzicie, na tym polega, tak my działamy, wszyscy jest przyczyna na to, że to jest nasza pierwsza reakcja. I nasza reakcja właśnie jest taka, give me, daj mi listę, daj mi książki, daj mi listę tytułów. Powiedz mi, co mam robić, czego unikać, jakie metody stosować, jaką edukację, może nie karać, może tylko zachęcać. Daj mi zasady, schematy, a ja będę je stosował. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę tego samego owocu. Daj mi zasady, daj mi, co robisz, a ja zrobię to samo. A słuchajcie, jaka jest odpowiedź, jaka jest rzeczywistość, jaka jest droga właśnie ku takim owocom, które wszyscy pragniemy? No, chodzi o to, że zwykle właśnie ekscytuje nas owoc, i słusznie, dlatego że ten owoc jest drogocenny. Ale widzicie, problem z nami jest taki, że już mniej ekscytuje nas samo drzewo, które go rodzi. Bardziej owoc tak, ale drzewo mniej. Podczas gdy dobre uczynki to jedynie, no wiadomo, że to nie jest jedynie, bo to jest aż. Ale dobre uczynki to jednak jedynie owoc drzewa, którym jest wiara, a którego korzeniem jest łaska. A wszystko to jest dziełem Boga. Tak więc to, na co dzisiaj chciałbym, czy w pierwszym wykładzie chciałbym zwrócić uwagę, to jest to drzewo. W Ewangelii Jana 6:28 i 29 czytamy. Rzekli więc do niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Powiedz nam, co robić. My to zrobimy, wszystko, cokolwiek. Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże. O, wierzyć w tego, którego On posłał. Co więcej, w liście do Rzymian czytamy, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co oznacza w wierze, z wiary, przez wiarę żyć będzie. Tak więc naszym celem, naszym, gdzie nasze skupienie, nasza koncentracja powinna być naszym uwolnieniem od różnych mód, czyli od różne mody, liczba mnoga od mody, od różnych mód i schematów i różnych zagrożeń, jest właśnie ta jedna rzecz. Życie, można to nazwać modlitwy w wierze, z wiarą, życie wiary. I oczywiście Biblia mówi, jakie są okazje, kiedy te życie wiary możemy praktykować i w jaki sposób nauczać, opowiadać dzieciom. Muszą być takie okazje i te okazje musimy wypracować i wprowadzić w schemat naszego życia. Wspólne czytanie Biblii, wspólna modlitwa. Dzieci muszą słyszeć, bez względu na wiek, muszą słyszeć modlących się rodziców, którzy nawet w rozpaczy poszukują Bożego ratunku i Bożej łaski. Ale tak czy siak nie ma skrótów i problem polega na tym, że wszyscy pobożni i religijni sekciarze właśnie chcą, tak jak tutaj w tym urywku, chcą skrótów. Podczas gdy nie ma substytutów, czyli zastępstw na taką jedną straszną rzecz. A ta straszna rzecz nazywa się więź z Bogiem. Pomyślcie na tym, więź z Bogiem. Bo do tego wszystko się sprowadza. Przerażające, ale właśnie chodzi o tą więź z Bogiem. I teraz odrzucenie Bożych obietnic zwykle ma miejsce na dwa sposoby. Po pierwsze, pamiętacie szpiedzy, którzy zostali wysłani? W jaki sposób odrzucili Boże obietnice? Strach, przerażenie. Rodzice mogą się zamartwiać, mogą w ten sposób powątpiewać i odrzucać Boże obietnice dla swoich dzieci. Innym sposobem na odrzucenie Bożych obietnic to jest ufność. Ale ufność w swoje własne schematy, strategie, podręczniki, w swoje własne starania, że o, jeżeli tylko wprowadzę ten schemat, to ten schemat z automatu zadziała. Moje zabiegi z automatu zadziałają. Podczas gdy, o co chodzi? Chodzi o to, ujmując to inaczej, albo ujmując to aż obraźliwie, precyzyjnie. Nasza ufność musi być w tekście. Nasza ufność musi być w tekście słowa, w tym, co Bóg powiedział i co obiecał. Chcesz wiedzieć, no bo o to nam chodzi. Nam zawsze chodzi, zawsze tego poszukujemy, zawsze nam chodzi o tą jedną rzecz, czyli chodzi nam o praktykę, czyli zadajemy pytanie, co działa, co działa. Chcesz wiedzieć, co działa? Otóż Boże obietnice działają. Jak działają? Działają przez wiarę. I teraz otwórzcie ze mną, jeżeli macie Biblię, i tych obietnic jest ogromne nagromadzenie wszędzie. Na przykład Psalm 102. Psalm 102. I mamy cały psalm i końcówka, ale ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata twoje. Synowie sług twoich będą mieszkać bezpiecznie i potomstwo ich będzie utwierdzone przed tobą. Słuchajcie, musimy czytać tekst Bożego Słowa tak, jak on jest prawdziwie, czyli zawierający obietnice dla, nie tylko dla was, ale i dla naszych, dla waszych dzieci. Psalm 103, gdzie to jest? 17 werset. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów. Wierzysz w to? Wierzysz w to, że rzeczywiście Bóg obiecuje, że twoje dzieci w wierności On doprowadzi do siebie i ukształtuje na obraz swojego syna. Tak więc wiara, to co jest kluczowe, to jest wiara, a wiara to odpowiedź na obietnice Boże, czyli odpowiedź na tekst, na słowa tekstu. Albo zareagujesz wiarą na te obietnice, albo zareagujesz niewiarą. Ludzie z natury są czym? Łamaczami lodu, czy łamaczami raczej przymierza. Niektórzy go dotrzymują, ale jak można dotrzymać przymierza? Czy byś powiedział, czy byś powiedziała, że jesteś tym, który dotrzymuje przymierza? Oczywiście, że tak, ale w jaki sposób dotrzymujesz przymierza? Że przestrzegasz przymierza, nigdy go nie łamiesz? No oczywiście, że nie, ale dotrzymujesz przymierza, my dotrzymujemy przymierza wiarą tylko. Jeśli polegasz na sobie, na swoich uczynkach, swoich metodach, swoich ideach wychowania dzieci, pomysłach, podejściach, książkach, to jesteś wciąż łamaczem przymierza. Zadajesz gwałt przymierzu. Jeśli polegasz na swojej wierze, zadajesz gwałt przymierzu. Musisz wiarą udać się za czym? Za Bożą wiernością, za to, że Bóg jest wierny tym urywkom chociażby. I to były tylko jakieś takie, których nie zauważamy. Psalm 102, Psalm 103. Nie udajemy się tam, żeby zobaczyć, co Bóg obiecuje naszym dzieciom. Ale chodzi o to, że musimy wiarą chwycić się wierności Bożej, że Bóg wierny jest swoim obietnicom. I jak powiedziałem to już wcześniej, znajdź mi obietnicę, którą dałby Bóg, a w której nie wspomniałby o twoich dzieciach. Spróbuj znaleźć taką obietnicę. Jeszcze jeden aspekt. Wszyscy, widzicie, jeśli chodzi o tą wiarę, jeszcze tutaj doregulujmy jedną rzecz. Wszyscy wierzą w dobre, czy mają nadzieję na dobre rzeczy dla swoich dzieci. Ale są dwa rodzaje tej ufności, że dobre rzeczy spotkają w przyszłości moje dzieci, wasze dzieci. Pierwsze, to złe podejście, polega na arogancji. Słuchajcie, jak jest arogancja teraz, bo wielu z was czyta po angielsku, słucha po angielsku i teraz lekcja języka angielskiego. Jak jest po angielsku arogancja? Pytanie za nieco podchwytliwe, ale pytanie za 300 tysięcy dolarów. Jak jest arogancja po angielsku? Presumption. Czyli takie założenie, takie beztroskie, ja bym powiedział pełne pychy i pełne i bezpodstawne, bezpodstawna ufność w coś, takie pewniaczkowatość, czyli dokładnie arogancja. I czym się charakteryzuje presumption czy arogancja? Charakteryzuje się tym, że jest niechlujna, niezdyscyplinowana, jest pełna ignorancji, co więcej jest drażliwa, czyli nie jest bynajmniej otwarta na żadne uwagi z zewnątrz na temat bąbelków. Mama niedźwiedzica czy tato niedźwiedzica się tutaj pojawia i to jest arogancja, podczas gdy czym charakteryzuje się wiara w Boże obietnice? Wiara to jest coś, co jest pełne dobrotliwości, co jest jak najbardziej otwarte na uwagi. z zewnątrz. Wiara jest ufna, przede wszystkim wierność Bożą. Przyjmuje odpowiedzialność i jest zdyscyplinowana. Tak więc te dwie są jak najbardziej ze sobą, to znaczy różnią się od siebie. I jeszcze, czy dzieci, często pojawia się takie pytanie, czy dzieci wierzących będą zbawione? I zwykle powołujemy się na ten jeden biedny wersecik, już tak nadużywany. Przypowieści 22:6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Oczywiście jest ten werset w Księdze Przypowieści, ale jak już na to wskazałem, cała Biblia jest przepełniona obietnicami. Cała Biblia jest wypełniona obietnicami dla naszych dzieci. To jest tak, jeżeli zadajemy takie pytanie, czy dzieci wierzących będą zbawione, to jest tak, jakbyśmy zadawali pytanie, jak Doug Wilson używa tej ilustracji, czy w oceanie spokojnym jest jakaś woda? I później ktoś wybiera jakiś malutki kubeczek, nabiera z tego oceanu i mówi, o, zobacz, widzisz, jest woda, bo to w kubeczku, no, to jest woda, którą wziąłem z oceanu spokojnego. I później zaczyna się dyskusja, czy rzeczywiście nabrałeś tej wody, zaczerpnąłeś z oceanu spokojnego. I oczywiście dyskusja, wymiana i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście Księga Przypowieści 22:6, czy to jest werset, na który można liczyć, i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy co? Dyskutujemy na temat kubeczka pełnego wody, podczas gdy tuż obok mamy cały ocean pełen wody. I słuchajcie, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Boże obietnice. Cała Biblia jest pełna obietnic Bożych co do naszych dzieci. Wszędzie Bóg to obiecuje. W Dziejach Apostolskich 2:39 obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych. Wszędzie, wszędzie, wszędzie Bóg pociesza nas co do swojej wierności w odniesieniu do waszych dzieci. Tak więc wierzący rodzice to są ci, którzy z ufnością stają przed Bogiem, którzy liczą nie na własne jakieś zabiegi i determinacje, ale którzy spolegają na Bogu i Jego Słowie. I teraz przejdziemy do czterech urywków z Księgi Przypowieści Salomona. Pierwszy, to jest pierwszy rozdział, wersety 8-9. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Później Księga Przypowieści, 3 rozdział, 1-4 wersety. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi i wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Księga Przypowieści, 3 rozdział, wersety 21-22. Synu mój, zachowaj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Przypowieści 6:20-22. Zachowaj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Utrwal je na zawsze w swoim sercu i owin nim swoją szyję. Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć, strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie. Tak więc w wychowaniu dzieci, jak już to słyszeliście. Nie chodzi przede wszystkim o wyegzekwowanie posłuszeństwa, jakimś zewnętrznym standardom, nawet jeżeli to ma być wyegzekwowanie z zaciśniętymi ząbkami, ale chodzi o to, żeby dzieci miłowały standard, aby dzieci miłowały Boga i umiłowały ten standard, aby posłuszeństwo było dla nich spełnieniem. I sam zewnętrzny przymus tego nie osiągnie. Owocem zewnętrznego przymusu mogą być tylko takie urocze rzeczy jak potępienie, poczucie winy i ta groźna, jedna z groźniejszych, to jest na przykład wstyd, ale na pewno nie miłość. Mamy więc cztery urywki i wszystkie opowiadają, zwróćcie uwagę, o tym samym. Posłuszeństwo rodzicom to ozdoba na szyi, to wieniec na głowie, czyli posłuszeństwo rodzicom to przede wszystkim publiczna ozdoba. To jest coś, co chcący czy niechcący, ale to jest coś, z czym wasze dzieci będą paradowały publicznie. To jest ozdoba, którą nosisz z dumą, która cię ozdabia, która jest oczywista dla tych w twoim otoczeniu. I teraz zwróćmy uwagę na werset 3:3, 3:21 i 6:21. I tutaj mamy, autor zwraca nam uwagę na dwie lokalizacje tego posłuszeństwa. Pierwsza to jest serce, że wszystko zaczyna się od serca, od przemienionego serca, od umiłowania tego standardu, ale to posłuszeństwo tam nie pozostaje. To posłuszeństwo nie pozostaje ukryte, ale to posłuszeństwo staje się również rzeczą publiczną. Co więcej, posłuszeństwo rodzicom, jak widzimy, jest pierwszym przykazaniem z obietnicą, o którym już też była mowa. I to jest pierwsze przykazanie w twoim życiu. Urywek 3:2, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Tak więc obietnicą jest pokój i długie życie. Ten naszyjnik, czy ta korona, ten wieniec na głowie, naszyjnik posłuszeństwa nie jest jakimś amuletem, nie działa jak amulet, czyli magicznie, ale działa jak co? Jak błogosławieństwo. To jest obietnica błogosławieństwa. To nie jest automat, ale to jest obietnica wierności Bożej, obietnica Bożego błogosławieństwa. Tak więc czci ojca i matkę swoją ma zawsze zastosowanie. Małe dzieci muszą być posłuszne, dorosłe natomiast muszą wspierać swoich starszych rodziców, tak czy w taki czy inny sposób szanować. Tak więc jeżeli masz jakąś ładną ozdobę, to tej ozdoby nie trzymasz w kieszeni lub jakiejś w szkatułce, ale ubierasz ją i nosisz ją dumnie. Podobnie z medalem olimpijskim, nie chowasz go wstydliwie do kieszeni, chyba że zdobyty gdzieś w Pekinie czy gdzieś. Nie chowasz go wstydliwie do kieszeni, ale medal olimpijski paradujesz z nim dumnie, nie wstydzisz się go. Tak więc, jeśli posiadasz chwałę, a tutaj te wersety mówią o chwale, to się nią chwalisz, czy cieszysz się tą chwałą. I tak właśnie posłuszeństwo rodzicom jest chwałą, jest radością młodych ludzi. Dzieci. Posłuszeństwo dla dzieci jest, jak ktoś powiedział, jak jest tym, czym skrzydła dla ptaka. I oczywiście wbrew pozorom te rzeczy, o których mówią te urywki z Księgi Przypowieści, wcale obecnie nie są tak oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja wokół nas wygląda zupełnie inaczej. Świat ma zupełnie inne pojęcie, co jest chwałą, co jest Twoją chwałą. Świat ma zupełnie inne pojęcie wstydu. Pamiętacie, w liście do Filipian 3:19 czytamy: ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Czyli świat ma wszystko odwrócone. To, czym normalnie ludzie powinni się wstydzić, świat paraduje bezwstydnie, jak mówimy, i z tego się szczyci. Szczyci się z rzeczy, które są po prostu wstydliwe. Podczas gdy te wersety opowiadają, że są rzeczy pełne chwały, w których należy paradować i z których należy się cieszyć jak najbardziej publicznie. I teraz na czym polega problem? No otóż nie ma nic bardziej nie cool, jakie jest polskie słowo młodzieży na takie coś niezręcznego, co jak?
Cringe.
Jak? Jak?
Ale polski
miało być.
Boskie.
Siara. O, widzisz, tu już bliżej radził. Ale o, to ja będę musiał to dokładnie się nauczyć, Dominik, tego słowa później. Ale po prostu nie ma większej siary. Nie ma nic bardziej głupiego czy wstydliwego, o dziwo, niż właśnie posłuszeństwo rodzicom. Rodzice są jacy? No głupi, mówiąc krótko. Rodzice są głupi i nie rozumieją nas. No oni są już starzy, pozapominali, jak to było. Nie potrafią pojąć, w jakim kontekście i z jakimi wyzwaniami mamy do czynienia. Nie rozumieją i nie zrozumieją nas. I rzeczywiście prawda jest też taka, że rodzice są grzeszni, ale to wcale nie oznacza, że nie potrafią zrozumieć. Ale cały świat mówi: nie słuchaj rodziców, rób, co sam uważasz. I cała nasza kultura jest tym przesiąknięta. Wszędzie, niemal w każdym filmie Disneya, już takie delikatne przykłady, takie urocze przykłady, zacytujmy, wszystko jest przesiąknięte nieposłuszeństwem rodzicom. Czy kojarzycie, zastanówcie się, później możemy o tym porozmawiać, czy kojarzycie jakiś film, który by gloryfikował posłuszeństwo rodzicom? No to jest śmieszne pytanie w ogóle. No nie ma czegoś takiego w przyrodzie. Film, który by gloryfikował posłuszeństwo rodzicom. To nudne, przede wszystkim głupie. Chłopiec staje się chłopcem właśnie kiedy coś spsoci, zbroi. O, to jest normalny chłopak. Czyli jakieś nieposłuszeństwo sprawia, że tak należy wręcz robić, jest pochwalane. I teraz właśnie w takim świecie, dziwnym świecie, pojawia się ktoś, kto mówi, i to mówię właśnie o młodzieży, o dzieciach, ktoś, kto mówi, że nie tylko będę robił, co każą mi rodzice, bo to za mało, ale będę dumnie to robił. Będę szczycił się i wcale się nie będę wstydził, ale to jest moim wieńcem i moim naszyjnikiem. Będę szczycił się z tego, że jestem rodzicem posłusznym. I właśnie to jest ten moment, kiedy rodzice szturchają się łokciami pewnie z zadowoleniem. Żona nachyla się do męża, szepcze: słuchaj, pewnie mam nadzieję, że ktoś słucha teraz tego, że ktoś słucha tego, co jest mówione. No wszystko jest dobrze, tylko musimy zadać jeszcze jedno pytanie. Czego owocem jest posłuszeństwo? Czy takie posłuszeństwo? I takie posłuszeństwo może być owocem jedynie osobistej lojalności, czyli z powrotem, a czym jest lojalność? lojalność, z powrotem wracamy do tego przymierza, że stanowimy, że wszyscy razem jako dom podróżujemy i chcemy osiągnąć, umiłować ten sam cel i ten sam standard. Tak więc posłuszeństwem jest osobista lojalność, która wypływa z miłości, czyli umiłowanie tego standardu. Czyli wtedy, kiedy dzieci w osobisty sposób są zaangażowane i umiłują ten standard. Tak więc prawdziwe posłuszeństwo uwielbia bycie posłusznym. W przeciwnym wypadku to będzie jedynie jakiś legalizm, będzie jakaś hipokryzja, każdy rodzic, rodzice są w stanie wymusić jakieś posłuszeństwo. Podczas gdy to posłuszeństwo, o które nam chodzi o to, aby zabrać dzieci w tym samym kierunku, czy do tego celu, do którego chcemy, aby osiągnęły. Jak zwykle, to mało powiedziane, jak zawsze, to, czego Bóg wymaga od nas, Bóg nigdy nie wymaga od nas czegoś, czego najpierw nie pokaże nam na swoim własnym przykładzie. I ten przykład, o którym zajmiemy się w następnym wykładzie, właśnie skupia się na tym jednym wersecie z listu 1 Jana 4,19. Miłujmy więc, gdyż On przedtem nas umiłował. Czyli wszystko sprowadza się do przykładu. Najpierw przykładu, który Bóg nam zostawił w Chrystusie, czyli Chrystus nas umiłował. Chrystus nie tylko utożsamił się z naszymi grzechami, ale również umarł. Umarł dla siebie, umarł, abyśmy my mogli żyć. I teraz ten przykład, czy naśladowanie tego przykładu, i teraz szczególnie, czy najpierw, na samym początku, przez rodziców, nie tylko rodziców, jak już powiedziałem to w pierwszym wykładzie, ale przez pastorów, zastosowanie tego schematu poprowadzi dzieci w tym posłuszeństwie, o którym mówiłem, iż rzeczywiście będzie to dla nich chlubą, będzie to dla nich wieńcem i naszyjnikiem. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś te rzeczy, które wydają nam się niemożliwe, abyś Ty swoją łaskawością zaprowadzał w naszym kościele, zaprowadzał w naszych domach. Prosimy, uchroń nas przed samopomocą, uchroń nas przed własnymi pokładaniem nadziei we własnych zabiegach, ale jednocześnie prosimy, abyśmy szukali Twojej pomocy, abyśmy w naszej rozpaczy nie porzucali naszych odpowiedzialności, ale abyśmy je chwytali, a chwytając spoglądali po wszelki, szukając wszelkiego poratowania właśnie u Ciebie. Amen. Słuchajcie, zrobimy 10 minut przerwy, czyli spotkamy się 25 po 10 i następnie będzie drugi wykład.